Artykuł 22. Poszanowanie prywatności. Ustęp 1. Żadna osoba niepełnosprawna, bez względu na miejsce zamieszkania lub warunki życiowe, nie może być narażona na arbitralną lub bezprawną ingerencję w życie prywatne, sprawy rodzinne, dom lub korespondencję czy innego typu komunikację międzyludzką, ani też na bezprawne naruszanie jej czci i reputacji. Osoby niepełnosprawne mają prawo do ochrony prawnej przed tego rodzaju ingerencjami. Ustęp 2. Państwa strony będą chronić poufność informacji osobistych o zdrowiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych na zasadzie równości z innymi osobami. Artykuł 23. Poszanowanie domu i rodziny. Ustęp 1. Państwa strony podejmą efektywne i odpowiednie środki w celu likwidacji dyskryminacji osób niepełnosprawnych we wszystkich sprawach dotyczących małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa i związków na zasadzie równości z innymi osobami, w taki sposób, aby zapewnić a. uznanie prawa wszystkich osób niepełnosprawnych, które są w odpowiednim do zawarcia małżeństwa wieku, do zawarcia małżeństwa i do założenia rodziny na podstawie swobodnie wyrażonej i pełnej zgody przyszłych małżonków. B. Uznanie prawa osób niepełnosprawnych do podejmowania swobodnych i odpowiedzialnych decyzji o liczbie i czasie urodzenia dzieci oraz do dostępu do dostosowanych do wieku edukacji i informacji dotyczących prokreacji i planowania rodziny, a także do środków niezbędnych do korzystania z tych praw. C. Zachowanie zdolności rozrodczych przez osoby niepełnosprawne, w tym przez dzieci, na zasadzie równości z innymi osobami. Ustęp 2. Państwa strony zagwarantują prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych w zakresie opieki nad dziećmi, kurateli, powiernictwa, adopcji lub podobnych instytucji, jeśli takie instytucje przewiduje ustawodawstwo krajowe. We wszystkich przypadkach nadrzędne będzie dobro dziecka. Państwa strony zapewnią osobom niepełnosprawnym odpowiednią pomoc w wykonywaniu obowiązków związanych z wychowywaniem dzieci. Ustęp 3. Państwa strony zapewnią dzieciom niepełnosprawnym jednakowe prawa do życia w rodzinie. Mając na uwadze realizację tych praw i w celu zapobiegania ukrywaniu, porzuceniu, zaniedbywaniu i segregacji dzieci niepełnosprawnych, państwa strony dostarczać będą odpowiednio wcześnie i wszechstronne informacje, oferować pomoc i usługi dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Ustęp 4. Państwa strony zapewnią, że dziecko nie będzie odłączane od rodziców bez ich zgody, z wyjątkiem sytuacji, kiedy właściwe władze podlegające kontroli sądowej postanowią zgodnie z obowiązującym prawem i procedurami, że takie odłączenie jest konieczne ze względu na najlepszy interes dziecka. W żadnym przypadku nie można odłączać dziecka od rodziców z powodu jego niepełnosprawności lub niepełnosprawności jednego lub obojga rodziców. Ustęp 5. W przypadku, gdy najbliższa rodzina nie jest w stanie sprawować opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, państwa strony podejmą wszelkie wysiłki, aby zapewnić alternatywną opiekę przez dalszą rodzinę. A jeżeli okaże się to niemożliwe, w ramach społeczności, w warunkach rodzinnych. Artykuł 24. Edukacja. Ustęp 1. Państwa strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, państwa strony zapewnią włączający system kształcenia, umożliwiający integrację na wszystkich poziomach edukacji i w kształceniu ustawicznym zmierzające do a. pełnego rozwoju potencjału oraz poczucia godności i własnej wartości, a także wzmocnienia poszanowania praw człowieka, podstawowych wolności i różnorodności ludzkiej, b. rozwijania przez osoby niepełnosprawne ich osobowości, talentów i kreatywności, a także zdolności umysłowych i fizycznych przy pełnym wykorzystaniu ich możliwości. C. umożliwienia osobom niepełnosprawnym skutecznego udziału w wolnym społeczeństwie. Ustęp drugi. Realizując to prawo, państwa strony zapewnią, że a. osoby niepełnosprawne nie będą wykluczane z powszechnego systemu edukacji ze względu na niepełnosprawność, a także, że dzieci niepełnosprawne nie będą wykluczane z bezpłatnej i obowiązkowej nauki w szkole podstawowej lub z nauczania na poziomie średnim. B. Osoby niepełnosprawne będą korzystać z włączającego, bezpłatnego nauczania obowiązkowego wysokiej jakości na poziomie podstawowym i średnim, na zasadzie równości z innymi osobami w społecznościach, w których żyją. C. Wprowadzane będą racjonalne usprawnienia zgodnie z indywidualnymi potrzebami. D. Osoby niepełnosprawne będą uzyskiwać niezbędne wsparcie w ramach powszechnego systemu edukacji celem ułatwienia ich skutecznej edukacji. E. Stosowane będą skuteczne środki zindywidualizowanego wsparcia w środowisku, które maksymalizuje rozwój edukacyjny i społeczny zgodnie z celem pełnego włączenia. Ustęp trzeci. Państwa strony umożliwią osobom niepełnosprawnym zdobycie umiejętności życiowych i społecznych, aby ułatwić im pełny i równy udział w edukacji i w życiu społeczności. W tym celu państwa strony będą podejmować odpowiednie środki, w tym a. ułatwianie nauki alfabetu Braille'a, alternatywnego pisma, wspomagających, augmentatywnych i alternatywnych sposobów, środków i form komunikacji i orientacji oraz umiejętności poruszania się, a także ułatwianie wsparcia przez rówieśników i doradztwa. B. Ułatwianie nauki języka migowego i popieranie tożsamości językowej społeczności osób głuchych. C. Zapewnienie, że edukacja osób, w szczególności dzieci, które są niewidome, głuche lub głucho niewidome, będzie prowadzona w najodpowiedniejszych językach i przy pomocy sposobów i środków komunikacji najodpowiedniejszych dla jednostki, a także w środowisku, które maksymalizuje rozwój edukacyjny i społeczny. Ustęp czwarty. Aby wesprzeć realizację tego prawa, państwa strony podejmą odpowiednie środki w celu zatrudniania nauczycieli, w tym nauczycieli niepełnosprawnych, którzy mają kwalifikacje w zakresie używania języka migowego i lub alfabetu Braille'a oraz w celu szkolenia specjalistów i personelu pracujących na wszystkich szczeblach edukacji. Takie szkolenie będzie obejmować wiedzę na temat niepełnosprawności i korzystanie ze wspomagających, augmentatywnych i alternatywnych sposobów, środków i form komunikacji, technik i materiałów edukacyjnych w celu wspierania osób niepełnosprawnych. Ustęp piąty. Państwa strony zapewnią, że osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do powszechnego szkolnictwa wyższego, szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i możliwości uczenia się przez całe życie, bez dyskryminacji i na zasadzie równości z innymi osobami. W tym celu państwa strony zagwarantują, że zapewnione będą racjonalne usprawnienia dla osób niepełnosprawnych. Artykuł 25. Zdrowie. Państwa strony uznają, że osoby niepełnosprawne mają prawo do osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu stanu zdrowia, bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Państwa strony podejmą wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług opieki zdrowotnej, biorących pod uwagę szczególnie wymogi związane z płcią, w tym rehabilitacji zdrowotnej. W szczególności państwa strony a. zapewnią osobom niepełnosprawnym taki sam jak w przypadku innych osób zakres, jakość i standard bezpłatnej lub zapewnianej po przystępnych cenach opieki zdrowotnej i programów zdrowotnych, w tym w zakresie zdrowia seksualnego i prokreacyjnego oraz adresowanych do całej populacji programów w zakresie zdrowia publicznego. B. Zapewnią te usługi zdrowotne, które są potrzebne osobom niepełnosprawnym, szczególnie ze względu na ich niepełnosprawność, w tym wczesne rozpoznawanie i leczenie, o ile konieczne, a także usługi mające na celu ograniczenie i zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, w tym u dzieci i osób starszych. C. Zapewnią świadczenie usług opieki zdrowotnej możliwie blisko społeczności, w których żyją osoby niepełnosprawne, w tym na obszarach wiejskich. D. Zobowiążą osoby wykonujące zawody medyczne do zapewniania osobom niepełnosprawnym na podstawie swobodnie przez nie wyrażonej i świadomej zgody opieki takiej samej jakości jak innym osobom poprzez między innymi podnoszenie świadomości w zakresie praw człowieka, godności, niezależności i potrzeb osób niepełnosprawnych w drodze szkoleń i upowszechniania standardów etycznych w publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej. E. Zakażą dyskryminacji osób niepełnosprawnych w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, a także ubezpieczenia na życie, jeśli takie ubezpieczenie jest dozwolone przez ustawodawstwo krajowe, przy czym ubezpieczenia będą zapewniane w sposób sprawiedliwy i racjonalny. F. Będą zapobiegać przypadkom odmowy udzielenia ze względu na niepełnosprawność opieki zdrowotnej lub usług zdrowotnych albo pożywienia i płynów. Artykuł 26. Rehabilitacja. Ustęp 1. Państwa strony podejmą skuteczne i odpowiednie środki, uwzględniając wzajemne wsparcie, w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym uzyskania i utrzymania możliwie największej niezależności, pełnych zdolności fizycznych, umysłowych, społecznych i zawodowych oraz pełnego włączenia i udziału we wszystkich aspektach życia. W tym celu państwa strony zorganizują, wzmocnią i rozwiną usługi i programy w zakresie wszechstronnej rehabilitacji, w szczególności w obszarze zdrowia, zatrudnienia, edukacji i usług socjalnych w taki sposób, aby usługi i programy a. były dostępne od możliwie najwcześniejszego etapu życia i były oparte na wielodyscyplinarnej ocenie indywidualnych potrzeb i potencjału, b. wspierały udział i włączanie w społeczność lokalną oraz we wszystkie aspekty życia społecznego, były dobrowolne i dostępne dla osób niepełnosprawnych możliwie blisko społeczności, w których żyją, w tym na obszarach wiejskich. Ustęp 2. Państwa strony będą popierać rozwój szkolenia wstępnego i ustawicznego personelu i specjalistów pracujących w usługach rehabilitacyjnych. Ustęp 3. Państwa strony będą promować dostępność, znajomość i korzystanie w procesie rehabilitacji z urządzeń i technologii wspomagających zaprojektowanych dla osób niepełnosprawnych. Artykuł 27. Praca i zatrudnienie. Ustęp 1. Państwa strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do pracy na zasadzie równości z innymi osobami. Obejmuje to prawo do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku pracy oraz w otwartym, integracyjnym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy. Państwa strony będą chronić i popierać realizację prawa do pracy, również tych osób, które staną się niepełnosprawne w okresie zatrudnienia, poprzez podjęcie odpowiednich kroków, w tym na drodze ustawodawczej, między innymi w celu a. zakazania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w odniesieniu do wszelkich kwestii dotyczących wszystkich form zatrudnienia, w tym warunków rekrutacji, przyjmowania do pracy i zatrudnienia, kontynuacji zatrudnienia, awansu zawodowego oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. B. Ochrony praw osób niepełnosprawnych na zasadzie równości z innymi osobami do sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy, w tym do równych szans i jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, włączając w to ochronę przed molestowaniem i zadośćuczynienie za doznane krzywdy. C. Zapewnienia, by osoby niepełnosprawne korzystały z praw pracowniczych i prawa do organizowania się w związki zawodowe na zasadzie równości z innymi osobami. D. Umożliwienia osobom niepełnosprawnym skutecznego dostępu do ogólnych programów poradnictwa specjalistycznego i zawodowego, usług pośrednictwa pracy oraz szkolenia zawodowego i kształcenia ustawicznego. E. Popierania możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz pomocy w znalezieniu, uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia oraz powrocie do zatrudnienia. F. Popierania możliwości samozatrudnienia, przedsiębiorczości, tworzenia spółdzielni i zakładania własnych przedsiębiorstw. G. Zatrudniania osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym. H. Popierania zatrudniania osób niepełnosprawnych w sektorze prywatnym poprzez odpowiednią politykę i środki, które mogą obejmować programy działań pozytywnych, zachęty i inne działania. I. Zapewnienia wprowadzania racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych w miejscu pracy. J. Popierania zdobywania przez osoby niepełnosprawne doświadczenia zawodowego na otwartym rynku pracy. K. Popierania programów rehabilitacji zawodowej, utrzymania pracy i powrotu do pracy adresowanych do osób niepełnosprawnych. Ustęp drugi. Państwa strony zagwarantują, że osoby niepełnosprawne nie będą utrzymywane w stanie niewolnictwa lub poddaństwa i będą chronione na zasadzie równości z innymi osobami przed pracą przymusową lub obowiązkową. Artykuł 28. Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna. Ustęp 1. Państwa strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do odpowiednich warunków życia ich samych i ich rodzin, włączając w to odpowiednie wyżywienie, odzież i mieszkanie oraz prawo do stałego polepszania warunków życia i podejmą odpowiednie kroki w celu zagwarantowania i popierania realizacji tych praw bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. 2. Państwa strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do ochrony socjalnej i do korzystania z tego prawa bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz podejmą odpowiednie kroki w celu zagwarantowania i popierania realizacji tego prawa, włączając środki w celu a. zapewnienia osobom niepełnosprawnym jednakowego dostępu do usług w zakresie dostarczania czystej wody oraz do odpowiednich usług, urządzeń i innego rodzaju pomocy w zaspokajaniu potrzeb związanych z niepełnosprawnością po przystępnych cenach. B. Zapewnienia osobom niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym kobietom i dziewczętom, oraz niepełnosprawnym osobom w starszym wieku, dostępu do ochrony socjalnej i programów ograniczania ubóstwa. C. Zapewnienia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom żyjącym w ubóstwie dostępu do pomocy państwa w pokrywaniu wydatków związanych z niepełnosprawnością, w tym wydatków na odpowiednie szkolenia, poradnictwo, pomoc finansową i tymczasową opiekę dającą wytchnienie stałym opiekunom. D. Zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do programów mieszkań komunalnych. E. Zapewnienia osobom niepełnosprawnym jednakowego dostępu do ubezpieczenia i świadczeń emerytalnych. Artykuł 29. Udział w życiu politycznym i publicznym. Państwa strony zagwarantują osobom niepełnosprawnym prawa polityczne i możliwość korzystania z nich na zasadzie równości z innymi osobami oraz zobowiązują się do a. Zapewnienia, że osoby niepełnosprawne będą mogły efektywnie i w pełni uczestniczyć w życiu politycznym i publicznym na zasadzie równości z innymi osobami, bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli, włączając w to prawo i możliwość korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego, między innymi poprzez po pierwsze, zapewnienie, że tryb głosowania oraz stosowane w związku z nim urządzenia i materiały będą odpowiednie, dostępne i łatwe do zrozumienia i zastosowania. Po drugie, ochronę praw osób niepełnosprawnych do tajnego głosowania w wyborach i referendach publicznych bez zastraszania, a także do kandydowania w wyborach, efektywnego sprawowania urzędu i pełnienia wszelkich funkcji publicznych na wszystkich szczeblach rządzenia, ułatwianie korzystania ze wspomagających i nowych technologii tam, gdzie to właściwe. Po trzecie, gwarancje swobody wyrażania woli przez osoby niepełnosprawne występujące jako wyborcy i w tym celu tam, gdzie to konieczne, zezwalanie osobom niepełnosprawnym na ich życzenie na korzystanie z pomocy w głosowaniu ze strony wybranej przez nie osoby. B. Aktywnego promowania środowiska, w którym osoby niepełnosprawne będą mogły efektywnie i w pełni uczestniczyć w kierowaniu sprawami publicznymi, bez dyskryminacji i na zasadzie równości z innymi osobami oraz zachęcania ich do udziału w sprawach publicznych, w tym do po pierwsze, udziału w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach uczestniczących w życiu publicznym i politycznym kraju, a także w działalności partii politycznych i zarządzania nimi. Po drugie, tworzenia organizacji osób niepełnosprawnych w celu reprezentowania osób niepełnosprawnych na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz przystępowania do takich organizacji. Artykuł 30. Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie. Ustęp pierwszy. Państwa strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do udziału na zasadzie równości z innymi osobami w życiu kulturalnym i podejmą wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, że osoby niepełnosprawne a. będą miały dostęp do materiałów w dziedzinie kultury w dostępnych dla nich formach, b. będą miały dostęp do programów telewizyjnych, filmów, teatru i innego rodzaju działalności kulturalnej w dostępnych dla nich formach, c. będą miały dostęp do miejsc działalności kulturalnej lub usług z nią związanych, takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki i usługi turystyczne oraz w miarę możliwości będą miały dostęp do zabytków i miejsc ważnych dla kultury narodowej. Ustęp drugi. Państwa strony podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia, że osoby niepełnosprawne będą miały możliwości rozwoju i wykorzystywania potencjału twórczego, artystycznego i intelektualnego, nie tylko dla własnej korzyści, ale także dla wzbogacenia społeczeństwa. Ustęp trzeci. Państwa strony podejmą odpowiednie środki zgodne z prawem międzynarodowym w celu zapewnienia, że przepisy chroniące prawa autorskie nie będą stanowiły nieuzasadnionej lub dyskryminacyjnej bariery dla osób niepełnosprawnych w dostępie do materiałów w dziedzinie kultury. Ustęp czwarty. Osoby niepełnosprawne będą uprawnione na zasadzie równości z innymi osobami do uznania ich szczególnej tożsamości kulturowej i językowej, w tym języków migowych i kultury osób niesłyszących, a także do uzyskania wsparcia w tym zakresie. Ustęp piąty. W celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym udziału na zasadzie równości z innymi osobami w działalności rekreacyjnej, wypoczynkowej i sportowej, państwa strony podejmą odpowiednie środki w celu a. zachęcania osób niepełnosprawnych do udziału w możliwie najszerszym zakresie w powszechnej działalności sportowej na wszystkich poziomach i popierania tego udziału, b. zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości organizacji i rozwoju działalności sportowej i rekreacyjnej uwzględniającej niepełnosprawność oraz możliwości udziału w takiej działalności i w tym celu zachęcania do zapewniania na zasadzie równości z innymi osobami odpowiedniego instruktażu, szkolenia i zasobów. C. Zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do miejsc uprawiania sportu, rekreacji i turystyki. D. Zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym dostępu na zasadzie równości z innymi dziećmi do udziału w zabawie, rekreacji i wypoczynku oraz działalności sportowej, włączając taką działalność w ramy systemu szkolnego. E. Zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług świadczonych przez organizatorów działalności w zakresie rekreacji, turystyki, wypoczynku i sportu. Artykuł 31. Statystyka i zbieranie danych. Ustęp pierwszy. Państwa strony zobowiązują się zbierać odpowiednie informacje, w tym dane statystyczne i wyniki badań, które umożliwią im kształtowanie i realizowanie polityki służącej wykonywaniu niniejszej konwencji. Proces zbierania i przechowywania tych informacji powinien być a. zgodny z prawnie określonymi gwarancjami, w tym z ustawodawstwem w zakresie ochrony danych, w celu zagwarantowania poufności i poszanowania prywatności osób niepełnosprawnych. B. Zgodny z normami zaakceptowanymi na szczeblu międzynarodowym w zakresie ochrony praw człowieka i podstawowych wolności oraz z zasadami etycznymi w zakresie zbierania danych statystycznych i korzystania z nich. Ustęp drugi. Informacje zbierane zgodnie z niniejszym artykułem będą odpowiednio segregowane i będą służyły pomocą w ocenie realizacji przez państwa strony zobowiązań wynikających z niniejszej konwencji oraz w rozpoznawaniu i likwidowaniu barier, które napotykają osoby niepełnosprawne przy korzystaniu z ich praw. Ustęp trzeci. Państwa strony przyjmą na siebie odpowiedzialność za rozpowszechnianie danych statystycznych oraz zapewnią ich dostępność dla osób niepełnosprawnych i innych osób. Artykuł 32. Współpraca międzynarodowa. Ustęp 1. Państwa strony uznają znaczenie, jakie współpraca międzynarodowa i jej popieranie mają dla wspierania krajowych wysiłków na rzecz realizacji celów niniejszej konwencji oraz podejmą odpowiednie i efektywne środki w tym zakresie razem z innymi państwami oraz, jeżeli to właściwe, w partnerstwie z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi oraz społeczeństwem obywatelskim, w szczególności z organizacjami osób niepełnosprawnych. Takie środki mogą między innymi obejmować a. Zapewnienie, że współpraca międzynarodowa, w tym międzynarodowe programy rozwoju, będzie miała charakter włączający osoby niepełnosprawne i będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych. B. Ułatwianie i wspieranie budowania potencjału, w tym poprzez wymianę i udostępnianie informacji, doświadczeń, programów szkoleniowych i najlepszych praktyk. C. Ułatwianie współpracy w zakresie badań i dostępu do wiedzy naukowej i technicznej. D. Zapewnianie, jeżeli to właściwe, pomocy technicznej i ekonomicznej, w tym poprzez ułatwianie dostępu i dzielenie się technologiami dotyczącymi dostępności i wspomagania oraz poprzez transfer technologii. Ustęp drugi. Postanowienia niniejszego artykułu nie wpływają na obowiązek żadnego państwa strony wywiązywania się z zobowiązań wynikających z niniejszej konwencji. Artykuł 33. Wdrażanie i monitorowanie na szczeblu krajowym. Ustęp 1. Państwa strony, zgodnie ze swoim systemem organizacyjnym, wyznaczą w ramach rządu jeden lub więcej punktów kontaktowych w sprawach dotyczących wdrażania niniejszej konwencji, poświęcając należytą uwagę ustanowieniu lub wyznaczeniu mechanizmu koordynacji w ramach rządu w celu ułatwienia działań związanych z wdrażaniem konwencji w różnych sektorach i na różnych szczeblach. Ustęp drugi. Państwa strony, zgodnie ze swoim systemem prawnym i administracyjnym, utrzymywać będą, wzmocnią, wyznaczą lub ustanowią strukturę obejmującą jeden lub więcej niezależnych mechanizmów tam, gdzie to właściwe, w celu popierania, ochrony i monitorowania wdrażania niniejszej konwencji. Wyznaczając lub ustanawiając taki mechanizm, państwa strony uwzględnią zasady dotyczące statusu i funkcjonowania krajowych instytucji ochrony i popierania praw człowieka. Ustęp trzeci. Społeczeństwo obywatelskie, w szczególności osoby niepełnosprawne i reprezentujące je organizacje, będzie włączone w proces monitorowania i będą w pełni w nim uczestniczyć. Artykuł 34. Komitet do spraw praw osób niepełnosprawnych. Ustęp 1. Ustanawia się Komitet do spraw praw osób niepełnosprawnych, zwany dalej komitetem, który sprawuje funkcje wymienione poniżej. Ustęp 2. W chwili wejścia w życie niniejszej konwencji komitet będzie się składać z 12 ekspertów. Po dodatkowych 60 ratyfikacjach lub przystąpieniach do konwencji liczba członków komitetu wzrośnie o 6, osiągając maksymalną liczbę 18 członków. Ustęp 3. Członkowie komitetu będą pełnić funkcje we własnym imieniu i powinni mieć wysokie kwalifikacje moralne oraz uznane kompetencje i doświadczenie w dziedzinie objętej zakresem niniejszej konwencji. Przy nominowaniu kandydatów państwa strony proszone są o poświęcenie należytej uwagi postanowieniom artykułu 4 ustęp 3 niniejszej konwencji. Ustęp 4. Członkowie komitetu zostaną wybrani przez państwa strony z uwzględnieniem sprawiedliwej reprezentacji geograficznej, reprezentacji różnych form cywilizacji i głównych systemów prawnych, zrównoważonej reprezentacji obu płci i zapewnienia udziału ekspertów niepełnosprawnych. Ustęp 5. Członkowie komitetu będą wybierani w tajnym głosowaniu z listy osób nominowanych przez państwa strony spośród swoich obywateli na posiedzeniach konferencji państw stron. Na posiedzeniach tych, dla których kworum wynosi 2/3 liczby państw stron, za wybranych uznani zostaną ci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów i absolutną większość głosów przedstawicieli państw stron obecnych i głosujących. Ustęp 6. Pierwsze wybory odbędą się nie później niż w 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej konwencji. Co najmniej na 4 miesiące przed terminem każdych wyborów sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych skieruje do państw stron pisemne zaproszenie do zgłaszania w ciągu 2 miesięcy kandydatów na członków komitetu. Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych sporządzi listę w porządku alfabetycznym wszystkich zgłoszonych w ten sposób kandydatów ze wskazaniem państw, które ich zgłosiły oraz przedłoży ją państwom stronom niniejszej konwencji. Ustęp 7. Członkowie komitetu będą wybierani na 4 lata. Mogą oni być ponownie wybrani 1 raz. Mandat 6 spośród członków wybranych w pierwszych wyborach wygaśnie po upływie 2 lat. Niezwłocznie po pierwszych wyborach nazwiska tych 6 członków zostaną wybrane drogą losowania przez przewodniczącego posiedzenia, o którym mowa w ustępie 5 niniejszego artykułu. Ustęp 8. Wybór dodatkowych 6 członków będzie dokonywany przy okazji regularnych wyborów zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego artykułu. Ustęp 9. W przypadku śmierci członka komitetu lub gdy zrezygnuje on lub oświadczy, że z jakiejkolwiek innej przyczyny nie jest w stanie dłużej wykonywać swoich obowiązków, państwo strona, które wysunęło kandydaturę tego członka, wyznaczy innego eksperta posiadającego kwalifikacje i spełniającego wymogi określone w odpowiednich postanowieniach niniejszego artykułu, aby pełnił funkcję przez okres do zakończenia kadencji. Ustęp 10. Komitet ustali swój regulamin. Ustęp 11. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zapewni niezbędny personel i ułatwienia konieczne do skutecznego wykonywania funkcji komitetu przewidzianych w niniejszej konwencji oraz zwoła jego pierwsze posiedzenie. Ustęp 12. Członkowie komitetu ustanowionego na mocy niniejszej konwencji będą otrzymywać, za zgodą Zgromadzenia Ogólnego, honorarium z Funduszy Organizacji Narodów Zjednoczonych na zasadach i warunkach, jakie ustali Zgromadzenie Ogólne, uwzględniając znaczenie zadań komitetu. Ustęp 13. Członkowie komitetu będą korzystać z ułatwień, przywilejów i immunitetów, jakie przysługują ekspertom działającym z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z postanowieniami odpowiednich rozdziałów konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Artykuł 35. Sprawozdania przedkładane przez państwa strony. Ustęp 1. Każde państwo strona przedłoży komitetowi za pośrednictwem sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych szczegółowe sprawozdanie dotyczące środków podjętych w celu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej konwencji oraz na temat postępu dokonanego w tym zakresie w terminie 2 lat od daty wejścia w życie niniejszej konwencji w stosunku do danego państwa strony. Ustęp 2. Następnie państwa strony będą składać kolejne sprawozdania przynajmniej co 4 lata oraz zawsze wtedy, gdy komitet o to wystąpi. Ustęp 3. Komitet ustali wytyczne co do treści sprawozdań. Ustęp 4. Państwo strona, które przedłoży komitetowi szczegółowe sprawozdanie wstępne, w kolejnych sprawozdaniach nie jest zobowiązane do powtarzania wcześniej udzielonych informacji. Państwa strony wzywa się do rozważenia możliwości przygotowywania sprawozdania w otwartej i przejrzystej procedurze oraz proszone są o poświęcenie należytej uwagi postanowieniom artykułu 4 ustęp 3 niniejszej konwencji. Ustęp 5. Sprawozdania mogą wskazywać czynniki i trudności wpływające na stopień realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej konwencji. Artykuł 36. Rozpatrywanie sprawozdań. Ustęp 1. Każde sprawozdanie będzie rozpatrywane przez komitet, który poczyni takie uwagi i zalecenia ogólne w stosunku do sprawozdania, jakie uzna za właściwe i przekaże je zainteresowanemu państwu stronie. Państwo strona może odpowiedzieć komitetowi, przekazując mu informacje według swego wyboru. Komitet może zwrócić się do państw stron z prośbą o dalsze informacje dotyczące wdrażania niniejszej konwencji. Ustęp 2. Jeśli państwo strona znacznie spóźnia się z przedłożeniem sprawozdania, komitet może powiadomić dane państwo stronę o konieczności zbadania wdrażania niniejszej konwencji przez to państwo stronę na podstawie rzetelnych informacji dostępnych komitetowi, o ile odpowiednie sprawozdanie nie zostanie przedłożone w ciągu 3 miesięcy od daty powiadomienia. Komitet zwróci się do danego państwa strony o udział w takim badaniu. W sytuacji, gdy w odpowiedzi państwo strona przedłoży odpowiednie sprawozdanie, stosuje się postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu. Ustęp 3. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych udostępni sprawozdania wszystkim państwom stronom. Ustęp 4. Państwa strony udostępnią swoje sprawozdania opinii publicznej w swoich krajach oraz ułatwią dostęp do uwag i ogólnych zaleceń dotyczących tych sprawozdań. Ustęp 5. Jeżeli komitet uzna to za właściwe, może przesłać sprawozdania państw stron wyspecjalizowanym agencjom, funduszom i programom Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innym właściwym organom odpowiednio do zawartej w sprawozdaniu prośby lub zgodnie ze wskazaniem potrzeby uzyskania porady technicznej lub pomocy wraz z ewentualnymi uwagami i zaleceniami komitetu dotyczącymi takich próśb lub wskazań. Artykuł 37. Współpraca między państwami stronami a komitetem. Ustęp 1. Każde państwo strona będzie współpracować z komitetem i udzielać jego członkom pomocy w wypełnianiu ich mandatu. Ustęp 2. W kontaktach z państwami stronami komitet będzie poświęcał należytą uwagę metodom i sposobom zwiększania zdolności krajowych w zakresie wdrażania niniejszej konwencji, w tym poprzez współpracę międzynarodową. Artykuł 38. Stosunki komitetu z innymi organami. W celu sprzyjania skutecznemu wdrażaniu niniejszej konwencji i zachęcania do współpracy międzynarodowej w dziedzinie objętej zakresem niniejszej konwencji, a. Wyspecjalizowane agencje i inne organy Organizacji Narodów Zjednoczonych mają prawo być reprezentowane przy rozpatrywaniu wykonywania tych postanowień niniejszej konwencji, które objęte są ich mandatem. Komitet może prosić wyspecjalizowane agencje i inne odpowiednie organy, które uzna za właściwe, o specjalistyczną poradę na temat stosowania konwencji w obszarach leżących w zakresie ich mandatu. Komitet może prosić agencje wyspecjalizowane i inne organy Organizacji Narodów Zjednoczonych o przedłożenie sprawozdań na temat stosowania konwencji w obszarach należących do zakresu ich działania. B. Komitet w ramach wypełniania swojego mandatu będzie prowadzić konsultacje, jeżeli to właściwe, z innymi odpowiednimi organami powołanymi przez umowy międzynarodowe dotyczące praw człowieka w celu zapewnienia spójności odpowiednich wytycznych dotyczących przedkładania sprawozdań, uwag i ogólnych zaleceń oraz w celu unikania dublowania realizowanych przez nie zadań. Artykuł 39. Sprawozdanie komitetu. Co 2 lata komitet składać będzie sprawozdanie ze swojej działalności Zgromadzeniu Ogólnemu oraz Radzie Gospodarczo-Społecznej, a także może przekazywać uwagi i ogólne zalecenia wynikające z badania sprawozdań i informacji otrzymywanych od państw stron. Takie uwagi i ogólne zalecenia zostaną dołączone do sprawozdania komitetu wraz z ewentualnymi uwagami państw stron. Artykuł 40. Konferencja państw stron. Ustęp 1. Państwa strony spotykać się będą regularnie na konferencji państw stron w celu rozpatrzenia każdej sprawy związanej z wdrażaniem niniejszej konwencji. Ustęp 2. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zwoła konferencję państw stron nie później niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej konwencji. Kolejne posiedzenia będą zwoływane przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych co 2 lata lub zgodnie z decyzją konferencji państw stron. Artykuł 41. Depozytariusz. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych jest depozytariuszem niniejszej konwencji. Artykuł 42. Podpisanie. Niniejsza konwencja zostanie otwarta do podpisu dla wszystkich państw i dla Organizacji Integracji Regionalnej w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku 30 marca 2007 roku. Artykuł 43. Zgoda na związanie się konwencją. Niniejsza konwencja będzie podlegać ratyfikacji przez państwa sygnatariuszy i formalnemu zatwierdzeniu przez Organizację Integracji Regionalnej, które ją podpisały. Jest ona otwarta do przystąpienia dla każdego państwa lub każdej organizacji integracji regionalnej, która nie podpisała konwencji. Artykuł 44. Organizacje Integracji Regionalnej. Ustęp 1. Organizacja integracji regionalnej oznacza organizację powołaną przez suwerenne państwa danego regionu, której państwo członkowskie przekazało kompetencje w zakresie spraw regulowanych przez niniejszą konwencję. Organizacje takie zadeklarują w dokumencie formalnego zatwierdzenia lub przystąpienia zakres swoich kompetencji w sprawach regulowanych przez niniejszą konwencję. Następnie będą one informować depozytariusza o wszelkich istotnych zmianach zakresu kompetencji. Ustęp 2. Określenie państwo strona użyte w niniejszej konwencji stosuje się do takich organizacji w ramach ich kompetencji. Ustęp 3. Dla celów stosowania artykułu 45 ustęp 1 oraz artykułu 47 ustępy 2 i 3 nie będzie liczony jakikolwiek dokument złożony przez Organizację Integracji Regionalnej. Ustęp 4. Organizacje Integracji Regionalnej w sprawach należących do ich kompetencji mogą korzystać z przysługującego im prawa głosu na konferencji państw stron w liczbie głosów równej liczbie państw członkowskich tych organizacji będących stronami niniejszej konwencji. Organizacja nie może korzystać z prawa głosu, jeżeli którekolwiek z państw członkowskich korzysta ze swego prawa głosu i odwrotnie. Artykuł 45. Wejście w życie. Ustęp 1. Niniejsza konwencja wejdzie w życie 30 dnia od dnia złożenia 20 dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu przystąpienia. Ustęp 2. Dla wszystkich państw i organizacji integracji regionalnej ratyfikujących, formalnie zatwierdzających lub przystępujących do niniejszej konwencji po złożeniu 20 dokumentu, niniejsza konwencja wejdzie w życie 30 dnia od dnia złożenia przez to państwo lub organizację odpowiedniego dokumentu. Artykuł 46. Zastrzeżenia. Ustęp 1. Nie są dopuszczalne zastrzeżenia niezgodne z przedmiotem i celem niniejszej konwencji. Ustęp drugi. Zastrzeżenia mogą zostać wycofane w każdym czasie. Artykuł 47. Poprawki. Ustęp pierwszy. Każde z państw stron niniejszej konwencji może zaproponować poprawkę do niniejszej konwencji i przedłożyć ją sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sekretarz generalny przekaże każdą zaproponowaną poprawkę państwom stronom z prośbą o powiadomienie go, czy opowiadają się za zwołaniem konferencji państw stron w celu rozważenia propozycji i podjęcia decyzji w jej sprawie. Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od daty takiego przekazania przynajmniej 1/3 państw stron wypowie się za zwołaniem konferencji, sekretarz generalny zwoła ją pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Każda poprawka przyjęta większością 2/3 głosów państw stron obecnych i głosujących zostanie przedłożona przez sekretarza generalnego Zgromadzeniu Ogólnemu do zatwierdzenia, a następnie wszystkim państwom stronom do przyjęcia. Ustęp drugi. Poprawka przyjęta i zatwierdzona zgodnie z ustępem pierwszym niniejszego artykułu wejdzie w życie 30 dnia od dnia, kiedy liczba złożonych dokumentów przystąpienia osiągnie 2/3 liczby państw stron w dacie przyjęcia poprawki. Następnie poprawka wejdzie w życie w odniesieniu do każdego państwa strony 30 dnia od daty złożenia jego dokumentu przyjęcia. Poprawka będzie wiązać tylko państwa strony, które ją przyjęły. Ustęp trzeci. Jeśli tak postanowi konferencja państw stron w drodze konsensusu, poprawka przyjęta i zatwierdzona zgodnie z ustępem pierwszym niniejszego artykułu, która dotyczy wyłącznie artykułów 34, 38, 39 i 40, wejdzie w życie w stosunku do wszystkich państw stron 30 dnia od dnia, kiedy liczba złożonych dokumentów przystąpienia osiągnie 2/3 liczby państw stron w dacie przyjęcia poprawki. Artykuł 48. Wypowiedzenie. Państwo strona może wypowiedzieć niniejszą konwencję w drodze pisemnego powiadomienia sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wypowiedzenie wejdzie w życie po upływie roku od daty otrzymania powiadomienia przez sekretarza generalnego. Artykuł 49. Dostępna forma. Tekst niniejszej konwencji będzie udostępniony w formach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Artykuł 50. Teksty autentyczne. Teksty angielski, arabski, chiński, francuski, hiszpański i rosyjski niniejszej konwencji są jednakowo autentyczne. Na dowód czego niżej podpisani pełnomocnicy należycie upoważnieni w tym celu przez swoje rządy podpisali niniejszą konwencję.